Było upalne sierpniowe popołudnie 1945 roku. W przepełnionych wagonach pociągu relacji Poznań-Krzyż działy się dantejskie sceny.
Pijani czerwonoarmiści w drodze z Poznania, już w okolicach Rokietnicy Pamiątkowa, zaczęli się awanturować, rabować ludność, bić tych, którzy stawiali jakiś opór cywilów. Oczywiście doszło do tego, że wypychali też ludzi z pędzącego pociągu.
W Rokietnicy kolejarze zawiadomili naczelnika stacji w Szamotułach o awanturujących się pasażerach w sowieckich mundurach.
I w momencie, kiedy pociąg wtoczył się na stację w Szamotułach, czyli pierwszego dużego miasta za Poznaniem, miasta powiatowego, na stacji czekała milicja.
Wściekli czerwonoarmiści, nie przywykli do tego, aby im zwracano uwagę, otwierają ogień do polskich milicjantów.
Strzelanina trwa 2 godziny, aż do godziny 20. Ginie polski milicjant, 26-letni kawaler bezpartyjny, mieszkający w Bytyniu, pracujący w Szamotułach, Michał Strzelczak.
Głupia śmierć, tuż po wojnie. Z kasy kolejowej zginęły pieniądze. Rosjanie uciekli.
Michał Strzelczak zostaje, o ironio, pochowany na tak zwanym cmentarzu bohaterów w Szamotułach, tak naprawdę wśród swoich oprawców, czyli wśród czerwonoarmistów. Z pełną premedytacją pochowano oprawców i ofiary we wspólnej mogile.
Od kogo? Komenda Powiatowa MO Szamotuły. Do kogo? Komenda Wojewódzka MO w Poznaniu. Dnia dzisiejszego o godzinie 18 przybył do Szamotuł pociąg z Poznania. W pociągu tym było około 60 żołnierzy sowieckich, pijanych.
Proszę zauważyć, że komendant z Szamotuł pisze o żołnierzach sowieckich, nie radzieckich.
Żołnierze ci zaczęli rabować ludność. Została wezwana na pomoc milicja. Udaliśmy się na miejsce w sile 20 ludzi. Żołnierze otworzyli ogień z automatów. W czasie biegu wymienionego pociągu żołnierze sowieccy rabowali pasażerów, jak również wyrzucili dzieci w biegu pociągu.
Ta informacja nie została potwierdzona.
W wyniku tego fonogramu Komenda Wojewódzka Milicji w Poznaniu wysłała do Szamotu wywiadowców, którzy mieli sprawdzić kulisy tej bitwy o dworzec w Szamotułach. No i najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że koledzy milicjanci z Poznania w tym raporcie, który przedstawili swoim zwierzchnikom milicyjnym, ale też partyjnym czy ubeckim, starają się całą odpowiedzialność za tą awanturę zepchnąć nie na czerwonoarmistów pijanych i awanturujących się w tym pociągu, ale na polskich milicjantów.
Mam przed sobą raport znaleziony w archiwum państwowym przez doktora Piotra Grzelczaka. Wywiadowca przyznaje, że czerwonoarmiści obrabowali ludność cywilną.
Ale broń użyta być nie musiała, lecz milicjanci działali samowolnie za podszeptem ludności cywilnej, która w Szamotułach jest bardzo wrogo usposobiona do żołnierzy sowieckich.
Autor raportu pisze, że polscy milicjanci działali samowolnie, a ich dowódcy ukrywali się na dworcu.
Gdyby zaraz po przybyciu na stację opanowali sytuację i sami kierowali milicjantami, nie stałoby się to, co się stało.
Ta sytuacja nie była jakaś specjalnie rzadka w 1945 roku. Otóż zostając na tej samej linii kolejowej między Poznaniem a Krzyżem, bodajże 10 września 1945 roku, mamy wręcz bliźniaczą sytuację na stacji następnej, czyli w Pęckowie. To jest wioska i stacja kolejowa jedyna na drodze pomiędzy Szamotułami a Wronkami.
26 żołnierzy, tym razem w dokumencie nazwano ich radzieckimi, zabrało podróżnym walizki.
Żołnierze radzieccy nie dali się aresztować. Od strony Szamotuł wjechał pociąg osobowy, w którym była większa ilość żołnierzy radzieckich. Było ich 200.
Doszło tam oczywiście do regularnej strzelaniny z milicją, ale milicja się wycofała. Nie podjęła interwencji, która zakończyłaby się sukcesem. A czwórka tych polskich kolejarzy została uprowadzona wręcz z Pęckowa, z tej stacji, przez Rosjan. Jeden z nich został wyrzucony z pędzącego pociągu niedaleko Wronek, zginął. Natomiast trójka pozostałych kolejarzy dojechała do stacji w Krzyżu.
Gdzie milicja i wojsko polskie próbuje ich odbić? Czego dowodzą te przypadki? Wyzwoliciele w rzeczywistości są okupantami.
Do największego natężenia przestępstw popełnianych przez żołnierzy armii radzieckiej na terenach Poznania i Wielkopolski mamy do czynienia nie wcale w momencie, gdy przez Poznań i Wielkopolskę przetacza się front, czyli styczeń, luty, powiedzmy marzec 1945 roku. Największe natężenie tego typu przestępstw to jest czas gdzieś od czerwca do września 1945 roku, lato 1945 roku i kompletna brutalność, buta, pycha czerwonoarmistów, którzy zachowują się jak w kraju zdobytym i robią co chcą. Liczba zabójstw, z rozbojów, gwałtów, pospolitych przestępstw idzie w tysiące.
jeden nowy dom naszym przyszłym lepszym dniom, Warszawo. Każdą pracę z nami mnóż, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel, Warszawo. Od piwnicy aż po dach, niech radośnie rośnie gmach naszym snom i twoim snom, Warszawo. Niech się mury plą do góry, kiedy dłonie chętne są, budujemy betonowy nowy dom.
Jest jeszcze jeden ciekawy przykład walki z tak zwanym wyzwolicielem. Jesteśmy w pociągu relacji Poznań-Leszno, 27 maja 1947 roku. Do przedziału wchodzi Felix Lis. Widzi młodą kobietę i sowieckich żołnierzy.
Poprosiła tego pana, Felixa Lisa, o pomoc. Powiedziała, że została uprowadzona, czy sprzedana dokładniej, za wódkę przez swojego męża, tym żołnierzom Armii Czerwonej. I poprosiła o pomoc.
Mówi dr Rafał Kościański z Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Ten człowiek bardzo szybko rozpoczął starania o pomoc, informował, kogo mógł po drodze. I do konfrontacji, do strzelaniny doszło już na samym dworcu PKP w Lesznie.
Pociąg wjechał na peron już po północy 28 maja. Milicjanci próbowali pertraktować z czerwonoarmistami, bez skutku. Funkcjonariusz Zygmunt Handke zadzwonił do jednostki wojskowej stacjonującej w Lesznie. Na dworzec przyjechał 16-osobowy pluton.
Profesor Waldemar Handke.
Dowodził nimi porucznik Przerwa. Próbował wyjaśnić sytuację. Razem z jednym z Sowietów, którzy wieźli tą kobietę, poszedł do pomieszczeń SOK-u, żeby wyjaśnić sprawę. W tym czasie rozegrała się tragedia na samym dworcu. Wejścia do tego dworca zostały obstawione przez żołnierzy tego oddziału alarmowego. Na dworcu pozostali tylko żołnierze sowieccy plus żołnierze tego oddziału alarmowego.
Doszło do wymiany ognia. Zginęło 3 żołnierzy Armii Czerwonej, 5 zostało rannych.
Sprawa oczywiście miała swój dalszy ciąg. Bardzo szybko zorganizowano proces pokazowy. No co ciekawe, oskarżonych zostały 4 osoby i to byli żołnierze tego właśnie Wojska Polskiego, w tym 2 żołnierzy, którzy w ogóle nie strzelali na tym dworcu, a wszyscy 4 zostali skazani na kary śmierci. W jednym przypadku Bierut skorzystał z prawa łaski i karę śmierci zamienił na wyrok więzienia, natomiast pozostałych 3, w tym człowiek, który nie strzelał w ogóle na tym dworcu, zostało skazanych na kary śmierci i te kary zostały wykonane bardzo szybko, bo już 15 czerwca 1947 roku.
W tej sprawie sądowej orzekali 2 prezesi rejonowego i okręgowego sądu wojskowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej. Poznański dziennikarz Krzysztof Kaźmierczak bada sprawę strzelania w obronie kobiety na dworcu w Lesznie.
Prowadzącym śledztwo był Rosjanin, Wilhelm Świątkowski, później cieszący się ponurą sławą. Człowiek, który wtedy pierwsze kroki, był szefem prokuratury wojskowej, nosił polski mundur, ale nie za bardzo nawet posługiwał się językiem polskim.
A czy coś wiadomo więcej o tym człowieku?
Wiadomo później, że zrobił dużą karierę. Pracował zarówno w prokuraturze, jak i później przeszedł do sądów wojskowych.
Także w
zrobił...
Poznaniu?
Nie, to już do Warszawy. On niedługo potem, i myślę, że ta w ogóle sprawa dała mu podstawy do dużego awansu i do przeniesienia się do stolicy.
Jeśli chodzi o sędziego, prezesa Wojskowego Sądu Okręgowego Franciszka Szelińskiego, prawdopodobnie po nagonce antysemickiej wyjechał z Polski. Tak samo oskarżający prokurator Maksymilian Lityński również wyjechał z Polski. A konsekwencji nie poniósł również Jan Zaborowski, który też brał udział w tym procesie jako sędzia.
Krzysztof Kaźmierczak ustalił, że kobieta, o którą bito się na dworcu w Lesznie, została wysłana na Syberię. Później wróciła na Ukrainę. Była bileterką w kinie w mieście Tetiew w obwodzie kijowskim. Szamotuły, Pęsków, Leszno, ile było takich bitew? Czerwonoarmiści dopuścili się najcięższych przestępstw w Wielkopolsce. Przede wszystkim gwałtów. To wielka rana naszego regionu. Sprawiedliwości nigdy nie stało się zadość.